Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pilch. Mili Państwo, a dostałem Ci ja od jednego z Panów, od jednego ze stałych czytelników, czy słuchaczy właściwie, link do miejsca, którego bym nigdy nie przypuszczał, iż będę Państwu cytował, po prostu do antykwariatu i księgarni Tezeusz. A nie mam żadnych pieniędzy, nie dostałem żadnych pieniędzy od tego antykwariatu i od tej księgarni. Ani od pana Davida S. Landesa, który popełnił był dawno temu, nie wiem kiedy zresztą, ale popełnił był książkę pod tytułem Bogactwo i nędza narodów. Znajdziecie Państwo, to się przekonacie, że nie konfabulują. A dlaczego ja zdecydowałem się Państwu przekazać tą wiadomość? Albowiem zacytuję ten tekst, który omawia tą książkę, która jest do kupienia od 21 do 32 zł, pewnie nigdy jej nie kupię. Ale w tym króciutkim tekście jest wiedza, która mnie zdumiała. Część wiedzy, która mnie zdumiała. Cytuję. To zapierająca dech w piersiach swoim rozmachem panorama dziejów świata. Autor, historyk i ekonomista, emerytowany profesor Uniwersytetu Harvarda, postawił sobie za zadanie wyśledzić i pojąć, jak przebiegał główny nurt postępu ekonomicznego i modernizacji. Jak doszliśmy do tego, gdzie jesteśmy i kim jesteśmy. Dlaczego jeszcze kilkadziesiąt lat temu różnice w dochodzie na głowę mieszkańca między najbogatszymi a najuboższymi krajami świata kształtowały się jak 5:1, a dzisiaj jak 400:1? Zastrzega się autor oczywiście, że napisana przez nich historia gospodarcza świata nie ma nic wspólnego z wielokulturowym, to napisano, antropologicznym ujęciem zakładającym, że wszystkie ludy są równe i historyk powinien w związku z tym każdemu poświęcać tyle samo uwagi. Bardzo słusznie. Cytuję dalej. Jest jak najdalszy od sformułowania kategorycznych sądów. Cytuję, jak sądzę, autora, nie tego krótkiego tekstu, a autora książki, nikt nie zna prostej odpowiedzi, a wszystkie panaceum należy zaliczyć do kategorii marzeń. To właśnie to krótkie zdanie, bardzo mądre zresztą, charakteryzuje tego pana, tego emerytowanego profesora. Zachowuje onże, cytuję, dystans godny naukowca, a jednocześnie jest głęboko zaangażowany w to, co pisze. A dlaczego ja o takich rzeczach Państwu mówię? Powtarzam jeszcze raz. Książka nazywa się Bogactwo i nędza narodów, pan David S. Landers. A rok wydania 2007. To jest wiele spraw, które w tym krótkim tekście od księgarza, od tego antykwariusza, który chce sprzedać tę książkę, jest wiele ciekawych elementów. Po pierwsze, jest to emerytowany profesor Uniwersytetu Harvarda, czyli jednego z najbardziej znanych i najbardziej renomowanych uniwersytetów na świecie, co moim zdaniem wcale nie oznacza, że jest to najlepszy uniwersytet, jeden z najlepszych. Nie, wcale tak nie twierdzę. Oczywiście nie porównuję tego z Harvarda z uczelnią, znaczy te ze szkołą wyższą, ze szkołami wyższymi w Polsce, bo w tej chwili te szkoły wyższe w Polsce, typu Uniwersytety Warszawski, Jagielloński, Poznański i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, spadły do rangi szkółek prowincjonalnych w dawnych Stanach Zjednoczonych, czyli do miejsca, gdzie mogą dzieci się uczyć i kołki uczą. Nie, tu nie o to mi chodzi. Otóż ten ciekawą jest rzeczą to, iż ten emerytowany, co jest bardzo istotne, profesor Uniwersytetu Harvarda postanowił zgłębić coś, co dziwnym zbiegiem okoliczności nie przyszło mu do głowy wtedy, kiedy nie był emerytowany profesorem Uniwersytetu Harvarda, a wykładał tam. Mówi Państwu to coś. Mnie mówi rzecz następującą. Otóż ten pan jest zakłamanym, był przynajmniej zakłamanym śmieciem amerykańskim. Bez względu na to, czy on się teraz zechciał, był odkłamać, zechciał był się zrehabilitować w swoim własnym mniemaniu. Tego nie wiem i gdzie mnie to obchodzi. Natomiast wielokrotnie mam okazję przekonywać się o tym, że ludzie, którzy jeszcze mają cień szacunku dla siebie, bo nie dla świata, cień szacunku dla siebie, w momencie, kiedy stają się nagle wolni, czyli nikt na nich nie wpływa w Stanach Zjednoczonych, zaczynają mówić prawdę. To jest jedna sugestia dotycząca tych śmieci profesorsko-doktorsko-docentowskich w Polsce, którzy piszą i mówią to, co im patroni, którzy im płacą, nie polscy, nie ministerstwo, patroni zagraniczni nakazują. A zdumiała mnie ogromnie ta wiedza, iż kilkadziesiąt lat temu różnica dochodzi na głowę mieszkańca między najuboższym i najbiedniejszym, najbogatszym krajem kształtowała się jak pierwszy. Najbogatsze kraje były tylko 5 razy bogatsze niż najuboższe, a w tej chwili jest to 400 do 1. Dlaczego to mnie tak zdumiewa? Ponieważ ta cała hołota lewacka, zachodnia, ciągle wmawia nam, wbija nam do głowy, nam, zwykłym ludziom, a jestem dokładnie takim samym spokojnym człowiekiem, dopóki mi ktoś nie wejdzie na odcisk. Spokojnym człowiekiem jak Państwo. Otóż to bydło lewackie wciska nam ciemnotę pod tytułem a kiedyś było gorzej, a teraz jest lepiej. Jak się to ma do tego, co powiedział napisał ten pan profesor z Uniwersytetu Harvarda? Czy Państwo myślicie, że ja z całym brakiem szacunku dla tego pana profesora będę mu mniej wierzył niż tej chłocie polskojęzycznej, która zaludnia naszą kochaną Polskę, która twierdzi, że było nam coraz lepiej, że było nam lepiej, a teraz jest gorzej? Dokładnie odwrotnie. Było nam. Oni twierdzą, że było nam gorzej, a teraz jest lepiej. Jest dokładnie odwrotnie. Było nam lepiej, a teraz jest gorzej. To jest oczywiście, to może się, może być, może Możecie Państwo powiedzieć w pilchu, ale przecież ten facet powiedział, że on mówił o różnicach między najbogatszymi a najuboższymi krajami świata. Nie mówił o wewnętrznych sprawach Polski, a tylko mówił o różnicach między najbogatszymi a najbiedniejszymi krajami świata. I ja odpowiem, tak, macie Państwo rację. Natomiast problem polega na tym, że nam się wmawia, nam wszystkim Polakom, nam się wmawia, że w czasie PRL-u byliśmy tacy strasznie biedni, a Zachód był taki strasznie bogaty. Okazuje się, że niekoniecznie. Że może te... W końcu ja w PRL-u przeżyłem 39 lat. 39 lat. A i z tym PRL-em walczyłem. Za co w tej chwili dostałem status kombatanta. Więc ja wiem, o czym ja mówię. Walczyłem z tym gównem PRL-owskim. Tylko, że ja nie zdawałem sobie sprawy. I to po raz któryś tam z kolei powtarzam. Mówiłem o tym z 5-6 lat temu swoim dzieciom, że gdybym ja wiedział wtedy, w PRL, że ja walcząc z tym, że PRL-em doprowadzę do sytuacji, która będzie nieporównanie gorsza niż wówczas, to bym po prostu całował tych komuchów, chrzaniowych, pieprzonych bydlaków po piętach. No może bym nie całował, ale w każdym razie z nimi bym nie walczył. A tak to jest, że ja doskonale, aż nadto dobrze pamiętam tamte czasy. I nadto dobrze pamiętam rok 77, kiedy wyjechałem. Byłem w Skandynawii, byłem w Niemczech, byłem w Danii, w Szwecji, w Finlandii, w Norwegii, w Niemczech zachodnich, byłem w Belgii i w Wielkiej Brytanii, bo jeździłem autostopem jeździliśmy autostopem z panią małżonką po Europie i pamiętam te różnice. I wówczas one mi się wydawały okrutne, gigantyczne. Tutaj mówi się o 5-1. No, myślę, że to spokojnie oddaje istotę rzeczy. Natomiast w tej chwili ja walczyłem z tą słomoczą komunistyczną, PZPR-owsko-polsko-sowiecką, o to, żeby w tej chwili było 400-1. Możecie Państwo powiedzieć, że no niekoniecznie, że wszyscy mówią, wszyscy widzimy, że i samochody mamy takie piękne i w ogóle jest lepiej i już octu nie ma tylko na półkach, jest trochę więcej, znaczy powiedziałbym nawet trochę więcej niż trochę więcej na półkach, więc można powiedzieć, że nie jest tak źle. Problem tylko polega na tym, że ci, którzy nami rządzą, to bydło, które nami rządzi, jest niebotycznie bogate. I to też można, możecie mi Państwo powiedzieć, no przecież nie o tym ten człowiek tutaj mówił, ten profesor z Harvarda. Tak, to prawda. Rzecz tylko w tym, że ubóstwo niejedno ma imię. Ubóstwo naprawdę niejedno ma imię. Można powiedzieć, że ja 20 lat temu jeździłem zapewne małym Fiatem. A teraz jeżdżę, znaczy wtedy powiedzmy sobie 5-6-letnim małym Fiatem, a teraz jeżdżę 20-letnią Toyotą Corollą. 20-letnią, tak. O, właściwie 21-letnią. I co można powiedzieć? No można powiedzieć, pani, przecież nie masz pan prawa porównywać małego Fiata z Toyotą Corollą, która się prawie nie psuje, a tamten egzemplarz panu się psuł na okrągło i non-stop i nie przejechałeś pan 200 kilometrów, żeby się nie zepsuł. Ja o tym doskonale wiem, ja to pamiętam, ja to wszystko pamiętam. Rzecz polega tylko na tym, problem polega tylko na tym, że wtedy ja klołem na tą polską produkcję, nie zdając sobie sprawy z tego, że klnę na polską produkcję. W tej chwili polskiej produkcji nie ma. Nie istnieje. Po prostu jej nie ma. A oczywiście są osoby, które powiedzą, no panie, ale przecież Fiat i Volkswagen i cholera jeszcze Opel produkują w Polsce. Tak, tak zgadza się, tylko nie jest polski. To nie ma nic wspólnego z polską produkcją. Nic. Mili Państwo, i oczywiście i zawsze ciągle możecie Państwo podkreślać, że ta różnica dotyczyła państw między, znaczy różnic międzypaństwowych, a ja ciągle się czepiam tego wewnętrznego, tej wewnętrznej różnicy między Polską sprzed 50 lat, a Polską teraz. Tak, czepiam się, dlatego że w mojej opinii to, o czym ten pan mówi, nas dotyczy. Mili Państwo, ja mieszkam w małej wsi i tutaj zmienię sposób myślenia. Ja mieszkam w małej wsi, w której ludzie, żeby kupić cokolwiek, zapisują się w zeszycie w sklepie. Zapisują swoje wydatki w zeszycie. Dlaczego? Znaczy ja jestem przekonany, że Państwo tego nie rozumiecie. Ale oni nie mają pieniędzy. I w momencie, kiedy jakieś tam pieniądze przyjdą, to oni szybciutko biegiem część tych pieniędzy, nie wiem jaką, zanoszą do tego sklepu, ponieważ w przeciwnym wypadku nikt im nie sprzeda już później. Czy właściciel tego sklepu, sklepiku małego, nie sprzeda już im później. Ja domyślam się, że Państwo nie rozumiecie, że coś takiego ma miejsce. A kiedyś myślę, że coś takiego miejsca nie miało. Ta bieda była inna. Ta bieda była bardziej powszechna. I ja o tym wiem. Ja również byłem uczestnikiem tej biedy. Teraz też nie mam żadnych luksusów, ale kiedyś byłem po prostu uczestnikiem tej biedy. W tej chwili widzę gigantyczne różnice. Gigantyczne różnice. A ludzie, którzy, moi sąsiedzi, budują pływalnie. Na przykład, tak, budują sobie basen na swojej działce. 10x4. Działający cały rok. Zadaszony. A bardzo niedaleko, 100 metrów dalej, ja nie mówię o sobie, 100 metrów dalej są ludzie, mieszkają ludzie z tej wsi, którzy myślę, że mają może z 1500 na miesiąc. To jest właśnie ta gigantyczna różnica, rosnąca gigantyczna różnica. Kiedyś tych różnic nie było. Ja transponuję ciągle, mówiąc o tych różnicach, transponuję różnice. Przepraszam. Transponuję różnice wewnątrz Polski w czasie na to, co ten człowiek powiedział o świecie. Różnica jest tak jak 5 do 1 kilkadziesiąt lat temu i 400 do 1 teraz. Czy to coś Państwu mówi? No, chciałbym, żeby tak było. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.